Rozpoczynamy serwis informacyjny. Pieniądze ze sprzedaży polskich lasów miały trafić do Żydów w ramach odszkodowania za mienie utracone w czasie II wojny światowej w naszym kraju. Tajny plan ujawnia tygodnik w sieci. Podstawą jest opublikowana przez demaskatorski portal Wikileaks notatka ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jak podał tygodnik, Bronisław Komorowski w styczniu 2009 roku miał złożyć obietnicę, po której ambasador przesłał do Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych następującą notatkę. Bronisław Komorowski stwierdził, iż premier Tusk zmusi niepokornych ministrów, by dołożyli się do rekompensat, sprzedając państwowe lasy i nieruchomości. Marzena Nykiel, autor tekstu, redaktor tygodnika w sieci, zwraca uwagę, że w kolejnych latach rząd podejmuje działania, w których dąży do realizowania zapowiedzi.
Bronisław Komorowski obiecał ambasadorowi, że sprawy restytucji mienia żydowskiego wreszcie zostaną załatwione. To był rok 2009, a potem widzimy dzisiaj już z perspektywy czasu, że ten plan był prowadzony do takiej skutecznej realizacji, bo to, co stało się przed świętami Bożego Narodzenia w polskim Sejmie, to nocne głosowanie, ten nocny zamach na lasy, kiedy próbowano wprowadzić poprawkę czy też zmiany w konstytucji, mocą której można byłoby spieniężyć lasy wtedy, kiedy jest jakiś ważny interes narodowy, no to można jasno z tego wywnioskować, że te plany były realizowane przez lata. I mimo, że Platforma zapewniała, że na lasy nigdy nie podniesie ręki, no to dzisiaj widzimy, że to była właśnie furtka do zrealizowania tej deklaracji.
Również w 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o lasach. Zakłada ona, że łącznie w 2014 i 2015 roku lasy państwowe odprowadzą do budżetu państwa 1 600 000 000 zł, a od 2016 roku mają przekazywać do budżetu 2% wartości sprzedaży drewna, to jest około 100 150 000 000 zł. Rząd chwali się sukcesem w sprawie porozumienia z górniczymi związkowcami. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński nazwał to porozumienie historycznym. Sprawa dotyczy planu naprawczego dla kompanii węglowej, który nie przewiduje już likwidacji 4 kopalń kompanii, przeciwko czemu szczególnie protestowały związki i między innymi zainteresowane samorządy. Na początku marca mają się odbyć rozmowy w sprawie programu dla całego Śląska. Słowa ministra Karpińskiego to słowa całkowicie mijające się z rzeczywistością, podkreśla Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski.
Historią tego tak zwanego porozumienia raczej bym nie mieszał, bo historia o nim szybko zapomni, a jeżeli będzie pamiętać, to wyłącznie oceniając niezwykle krytycznie brak kwalifikacji pani premier Kopacz i jej najbliższego otoczenia w sprawach związanych z przyszłością polskiego górnictwa i decyzjami, które górnictwa dotyczą. Pani premier Kopacz chciała bowiem kreować się na żelazną damę, udawać Margaret Thatcher, ale wyszło szydło z worka, czyli okazało się, że to nie Margaret Thatcher, tylko Ewa Kopacz, bez kwalifikacji, bez kompetencji i nie mająca żadnych sukcesów, której mogłaby się w tej chwili pochwalić, poza tym, że wycofała się z niepotrzebnego konfliktu i fatalnej decyzji, jaką była likwidacja 4 kopalń.
Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda zapowiedział, że jego partia będzie czuwała, czy porozumienie będzie przestrzegane. Żądamy gwarancji, że prezydent będzie strzegł dialogu społecznego, powiedział Duda.
Spotkaliśmy się z przedstawicielami załogi przed bramą. Podziękowaliśmy im za dzielny protest. Będziemy także razem z nimi pilnowali o tej strony my politycznej tego, żeby to porozumienie, które zostało zawarte, zostało teraz przez rząd uczciwie wykonane. Mam nadzieję, że porozumienie przede wszystkim zostanie dotrzymane przez rząd i że miejsca pracy górników będą bezpieczne i kopalnie będą bezpieczne. Historyczna jest porażka rządu Ewy Kopacz w tej sprawie, bo chcieli na siłę zniszczyć polski przemysł wydobywczy. Ale determinacja górników parta przez nas politycznie uniemożliwiła to i to rzeczywiście jest zwycięstwo załóg.
Zgodnie z porozumieniem nie dojdzie do przewidzianej w pierwotnej wersji rządowego planu likwidacji 4 kopalń. Kopalnie Piekary, Brzeszcze, a także po podziale wcześniejszych zakładów Makoszowy i Centrum mają zostać przekazane do spółki restrukturyzacji kopalń. Perspektywą prowadzonej tam restrukturyzacji ma być na przykład pozyskanie dla ich części inwestorów lub tworzenie z nich spółek pracowniczych. Reszta zakładów trafi do tworzonej przez Węglokoks nowej spółki, tak zwanej nowej kompanii węglowej. Kurs franka w średnim terminie może się kształtować powyżej 4 zł, prognozuje NBP. Problem z kredytami we frankach dotyczy blisko 2 milionów Polaków. Wicepremier Janusz Piechociński początkowo mówił w poniedziałek w mediach, że wzrost kursu to jednodniowy impuls, a przedwczoraj mówił już o państwowym planie wsparcia. Nie doprecyzował jakim. W czwartek Europejski Bank Centralny podejmie decyzję o interwencjonistycznej polityce monetarnej i zacznie do druk ogromnej ilości pieniądza, która ma ratować euro. Jak należało się zachować, pokazały Węgry, które przewalutowały kredyty, mówi doktor i europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Ekonomista dodał, że problem jest bardzo poważny gospodarczo i społecznie. Rząd powinien w końcu zareagować.
No nie ulega wątpliwości, że skoro we frankach jest około 700 tysięcy kredytów i już w tej chwili około 200 tysięcy z nich jest obsługiwanych nieregularnie, to po tej dewaluacji złotego, no 30%, ta sytuacja znacznie się pogorszy. W przypadku tych kredytów bowiem mamy sytuację podwójnie złą. Z jednej strony rosną raty, to bardzo wyraźnie, z drugiej strony rośnie kwota kredytu w złotych, no właśnie wzrosła o 30%. I w związku z tym, że te kredyty były zabezpieczane nieruchomościami, na które były one brane, czyli mówiąc inaczej mieszkaniami, to następuje rozjazd pomiędzy wartością mieszkania a wzrostem sumy kredytu.
Według ekspertów na drogim franku zarobią prawnicy, którzy prześcigają się w pomysłach na zmianę umowy kredytowej. Gwałtownie rośnie przepaść między najbogatszymi a resztą świata, wynika z badania organizacji humanitarnej Oxfam. W dokumencie zwrócono uwagę na szkodliwość tego zjawiska. Jeszcze w 2009 roku majątki najzamożniejszych wynosiły 44%, a w 2014 roku 48% całości światowego bogactwa. Przy utrzymaniu się obecnych trendów do 2016 roku 1% najbogatszych ludzi na świecie będzie posiadać więcej niż reszta populacji. To niepokojące informacje dla całego społeczeństwa, mówi dr Marian Szołucha, ekonomista.
Kiedy te dysproporcje są zbyt duże, to zaczynamy mieć problem z szeregiem zjawisk natury już nie tylko ekonomicznej, ale społecznej i politycznej. Przenoszą się one na poziom naszego bezpieczeństwa i wielu innych sfer. Jednym z istotniejszych powodów takiego stanu rzeczy jest działalność wielkich globalnych korporacji, które stały się w ostatnich latach dzięki zdynamizowanemu procesowi fuzji, przejęć, akwizycji podmiotami mającymi w stosunkach międzynarodowych często więcej do powiedzenia niż poszczególne kraje, bo ich budżety są większe niż budżety pojedynczych państw. Na to z pewnością należy zwrócić uwagę.
Oxfam zajmuje się pomocą charytatywną, głównie w Afryce. Ośrodek zapowiada walkę ze zjawiskiem dysproporcji majątkowych na świecie. Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku ma być zwalczanie zjawiska unikania przez koncerny i duże firmy płacenia podatków. Premier Ewa Kopacz udała się z oficjalną wizytą na Ukrainę. Szefowej polskiego rządu towarzyszyli ministrowie, m.in. obrony, gospodarki, finansów, nauki i infrastruktury. Wizyta miała na celu przede wszystkim wsparcie dla reform na Ukrainie oraz nadanie nowej dynamiki stosunkom dwustronnym. Polska rozpoczęła program kredytowania Ukrainy w wysokości do 100 milionów euro w ciągu 10 lat. Poseł Witold Waszczykowski ocenił, że to bardzo potrzebna wizyta, ale równocześnie bardzo spóźniona. Za dużo retoryki, za mało konkretów, dodał były wiceszef MSZ.
Nasze bezpieczeństwo wymaga, abyśmy wsparli w tej chwili Ukrainę bardzo poważnie, zarówno jakimś programem inwestycyjnym, jakimś programem politycznym w Europie, a nawet jakimś programem wojskowym, ponieważ w tej chwili Ukraina walczy o przetrwanie, mamy do czynienia z ingerencją rosyjską. Chciałbym usłyszeć od pani premier jakiś program wsparcia w tej chwili Ukrainy. To są bardzo ważne dni w tej chwili, ponieważ Ukraina podjęła decyzję o odzyskaniu wpływów w Donbasie i Europa powinna tą Ukrainę w tej chwili wesprzeć, ponieważ jeśli Ukraina pozostanie wolna i demokratyczna, to jest to pozytywny sygnał, również pozytywna sytuacja dla Polski.
To pierwsza wizyta szefa polskiego rządu na Ukrainie po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w tym kraju w 2014 roku. Już nie tylko na stronie internetowej protestuj.pl, ale również na www.citizen.org można podpisywać petycję przeciwko legalizacji aborcji farmakologicznej w Polsce. Internetowa petycja wzywa premier Ewę Kopacz i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza do wycofania się z dopuszczenia do sprzedaży bez recepty preparatu Ella One. Tabletka zwana Dzień Po ma działanie wczesnoporonne. Regularne jej zażywanie natomiast może w przyszłości skutkować niepłodnością. Swój sprzeciw przez internet wyraziło już blisko 27 tysięcy osób. Liczymy na dalsze wsparcie tej inicjatywy, mówi Tymoteusz Zych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Petycja oczywiście będzie otwarta przez dłuższy czas, przez kolejne tygodnie. Natomiast ponieważ sprawa jest aktualna w tej chwili mamy możliwość rzeczywistego wpłynięcia na decyzję rządu i na wycofanie się Ministerstwa Zdrowia z tego niezgodnego z prawem rozstrzygnięcia, apelujemy o podpisywanie się dzisiaj lub w najbliższym tygodniu.
Pod petycją można się także podpisać pod internetowym adresem www.protestuj.pl. Mimo że Polska nie była zobowiązana do wprowadzenia tego szkodliwego medykamentu, rząd PO-PSL zdecydował się wprowadzić preparat Ella One. Wizyta Ojca Świętego na Sri Lance i Filipinach to odpowiedź na problemy współczesnego świata, zagrożenia dla pokoju i rodziny, powiedział ksiądz prałat Władysław Kowalik. Podczas spotkania międzyreligijnego papież akcentował, że religia nie może być powodem konfliktów i wojen, lecz ma służyć umocnieniu i pojednaniu. Franciszek po raz kolejny podkreślił też rangę rodziny, która niezależnie od statusu społecznego ma być najważniejszym podmiotem troski dla wszystkich, mówi ksiądz prałat Władysław Kowalik.
Postawa rodziny i postawa pokoju, ja to wynoszę jako przesłanie dla całego świata. Oczywiście dla tamtych ludzi jest to umocnienie ich wiary i potwierdzenie, że papież jest z ludźmi biednymi, poszkodowanymi, tak jak Chrystus, jak powiedział, że Chrystus jest z wami. Wtedy, kiedy przeżywaliście klęskę tajfunu, czy kiedy doświadczacie trudów życia i kiedy zabezpieczał młodzież i dzieci, żeby były chronione od sytuacji wykorzystywania ich i ciągania na drogę zła, grzechu czy jakichś manowców.
Ojciec Święty w drodze powrotnej do Rzymu przelatywał nad Polską. Z tej okazji wystosował z pokładu samolotu telegram do prezydenta Polski. Papież prosi Boga, by pobłogosławił Polaków pokojem, radością i pomyślnością. Ojciec Święty odwiedził Sri Lankę, a następnie Filipiny. Była to jego dotychczas najdłuższa wizyta apostolska. Poszczególne jej punkty transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.